podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Wileńskie cmentarze na Rosie i Antokolu.
Kresowianie mówią o Rosie jako o miejscu spoczynku polskiego Wilna. Co powoduje, że wileński cmentarz na Rosie tak bardzo chwyta Polaków za serce, że dotąd budzi we wielu ogromne wzruszenie?
Myślę, że są dwie przyczyny. Ja przynajmniej tak to odczuwam. Jedna oczywista, to zapis historii, to miejsce pochówku wybitnych, wielkich Polaków, których znamy z kart podręczników, ale myślę, że jest też drugi powód, akurat właśnie już w tym wypadku szczególnie ważny. To jest cmentarz inny niż na przykład cmentarz Łyczakowski, który jest takim europejskim, wspaniałym, dobrze w sumie utrzymanym cmentarzem. Z alejami, z regularnymi układami, takimi wręcz urbanistycznymi, chciałoby się powiedzieć. Tymczasem Rossa różni się od takich wielkich założeń cmentarnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No właśnie Powązki, no właśnie cmentarz Łyczakowski, Père Lachaise, prawda? Cimiterio Monumentale w Mediolanie. Moglibyśmy wymieniać tych cmentarzy mnóstwo. Rossa na tym tle wygląda inaczej. Jakkolwiek ma takie elementy może bardziej uporządkowane, w ogromnej mierze jest cmentarzem dość chaotycznym, takim spontanicznym, gdzie te groby są poustawiane często bardzo przypadkowo. Do tego one są jeszcze bardzo zaniedbane w ogromnej mierze, niestety można by powiedzieć. Ale to właśnie też sprawia, że mamy takie wrażenie czegoś wyjątkowo wzruszającego, że ten cmentarz jest bardziej wzruszający niż inne cmentarze. Właśnie z tego względu, że jest trochę opuszczony, trochę zaniedbany. Jest to takie miejsce, w którym czuje się fizycznie wręcz właśnie upływ czasu, przemijanie, odchodzenie, historyczne przemiany, które gdzieś też to zaniedbanie i to zapomnienie powodują. Myślę, że może to nawet jest w jeszcze większym stopniu powodem tych wzruszeń, które tam ewidentnie polskiego gościa ogarniają.
Cmentarz na Rossie składa się z czterech części, starej i nowej, cmentarza wojskowego oraz specjalnej części mauzoleum Matka i Serce Syna.
Ta architektoniczna czy ta przestrzenna postać cmentarza jest trochę też wypadkową jego historii, bo to jest cmentarz, który wbrew temu, że on oczywiście uchodzi w podręcznikach za jeden z najwcześniejszych przykładów na ziemiach polskich cmentarza takiego publicznego, jeden z najwcześniejszych przykładów cmentarza w ogóle za murami miasta, więc tego nowego typu oświeceniowego cmentarnej architektury, to on właściwie bardzo długo nie był w takim ścisłym sensie słowa cmentarzem miejskim. Owszem, pełnił funkcję cmentarza miejskiego, ale on aż po połowę wieku XIX był zarządzany przez Kościół katolicki, najpierw przez parafię, potem przez zakon księży misjonarzy. I myślę, że to była jedna z tych przyczyn, dla których ten cmentarz nigdy nie uzyskał jednorodnej formy, jakiegoś przestrzennego ładu, takiego wyraźnie uchwytnego. Tam są oczywiście takie miejsca, które można jako pewne punkty odniesienia traktować, no przede wszystkim na Starej Rosie, są katakumby z początku XIX wieku, jest taka neogotycka, późniejsza nieco kaplica cmentarna, ale Aleja Profesorska wzdłuż muru cmentarnego ulokowana, która jest takim chyba najbardziej prestiżowym miejscem pochówków, czy była najbardziej prestiżowym miejscem pochówków na Starej Rosie. Ale prawdę powiedziawszy, poza tymi kilkoma elementami, plus oczywiście ten cmentarz wojskowy, prawda, który jest uporządkowany, który jest trochę na zewnątrz, który jest trochę odrębną całością w ramach tego cmentarza. Poza tym właściwie to jest bardzo chaotyczny wręcz układ. Chyba tak można to nazwać. Groby są dość skromne. Takich spektakularnych nagrobków, które są dziełami rzeźby pomnikowej, jak we Lwowie choćby, nie odnajdziemy zbyt wielu grobowców murowanych, też nie. Ja bym powiedział, że skromność to jest chyba ten rys dominujący na Starej Rossie, a tym bardziej na Nowej Rossie. Nowa Rossa jest tą późniejszą, w połowie wieku XIX założoną częścią cmentarza i ona no, już zupełnie była chaotycznie zagospodarowywana. O ile Stara Rossa jeszcze miała takie elementy właśnie przestrzennego ładu, przynajmniej pewne najogólniej wytyczone założenia czy zasady, o tyle Nowa Rossa to było właściwie miejsce, które, co ciekawe, ono długo nawet w ogóle na planach miasta nie było umiejscowione jako cmentarz. To było zupełnie spontaniczne miejsce, gdzie po prostu tych zmarłych chowano, no właściwie jakby nie było gdzie. To oczywiście pokazuje różnicę między Wilnem, gubernialnym, prowincjonalnym miastem Imperium Rosyjskiego, a Lwowem, wielką metropolią w Galicji i stolicą tego państewka, powiedzmy. Myślę, że te cmentarze też znakomicie właśnie odwzorowują pozycję, sytuację obu tych miast w realiach rozbiorowej Polski. Natomiast oczywiście w tym dominującym, takim trochę może nieładzie, malowniczym na pewno, ale trudno uchwytnym urbanistycznie, zdarzają się jakieś takie miejsca bardziej intrygujące. Jest taki nagrobek, o którym koniecznie trzeba powiedzieć, bo on jest chyba dla wielu turystów symbolem właściwie Rosji, chociaż nie kryje doczesnych szczątków żadnej jakiejś sławnej postaci. Jest to nagrobek Izabeli Salmonowiczówny, na którym stanął posąg bardzo typowy dla sztuki początku XX wieku, dla tej formuły, którą nazywamy secesją, czy Art Nouveau, taki symbolistyczny, czarny anioł, nazywany aniołem śmierci. To rzeczywiście bardzo charakterystyczna rzeźba, jedna z tych właśnie, które z Rosją są kojarzone, ale nie ma ich zbyt wielu. Natomiast co jest ważne, no to na pewno to, że tutaj mamy pochówki ważnych postaci polskiego życia umysłowego, politycznego. Przede wszystkim Joachim Lelewel jest pogrzebany na Rossie, wielka postać polskiej kultury. Franciszek Smuglewicz, jeden z czołowych polskich malarzy doby klasycyzmu. Władysław Syrokomla, znany poeta. Konstanty Kalinowski, przywódca Powstania Styczniowego na Litwie. Antoni Wiwulski, z takich bardziej znaczących postaci, którego nazwisko może wiele nam już nie mówi dzisiaj, ale którego arcydzieło, jakim jest pomnik Grunwaldzki w Krakowie, pewnie wszyscy znamy. No i przede wszystkim postacie związane z tym mitem romantycznym, który w ogóle jest nie do oderwania od naszego polskiego myślenia o Wilnie. Mianowicie na Rossie leży zarówno ojczym, jak i ojciec Juliusza Słowackiego, jednego z naszych wieszczów. Ja myślę, że nawet samo to wyliczenie pokazuje, że tych postaci wielkich, wybitnych wcale aż tak bardzo wielu nie ma. No można by jeszcze tę listę wzbogacić o kilka postaci kultury litewskiej, bo nie zapominajmy, Rossa też od pewnego momentu stała się miejscem pochówku tej litewskiej, litewskojęzycznej, powiedzmy, elity Wilna. Tu postacią szczególnie ważną jest Mikołaj Konstanty Czurlionis. To wielka, wybitna postać zarówno nowej sztuki, malarstwa. Niektórzy uważają go za jednego z prekursorów w ogóle abstrakcji w skali wręcz światowej, prawda? Ale też i muzyki. Znakomity, wspaniały kompozytor. Wybitna postać Duma, chluba nowoczesnej, narodowej kultury litewskiej. Ale znów pamiętajmy, Czurlionis zaczął się uczyć języka litewskiego na kilka lat przed swoją śmiercią. Dzięki kontaktowi ze swoją litewską narzeczoną. On był spolonizowanym Litwinem. Co pokazuje znów właśnie tę całą zawiłość losów kresowych. To jak trudno czasami oddzielić polskość od litewskości, na przykład tak jak w tym wypadku. Ale nawet jeżeli tutaj dodamy te wybitne postaci litewskiej kultury, to myślę, że widać dość wyraźnie, że na Rosie nie leży aż tak bardzo wielu wielkich Polaków. No nie mamy tu ani Słowackiego, ani Mickiewicza, których z Wilnem kojarzymy, no, bo przecież ich zwłoki leżą w tych narodowych, powiedzmy, panteonach, prawda, a nie w Wilnie, z którym, no zwłaszcza Mickiewicz, tak bardzo był biografią związany. Więc jak mówię, tych wielkich postaci wcale aż tak dużo nie ma i myślę, że to chyba dopiero pochówek międzywojenny sprawił, że Rossa stała się tak bardzo, bardzo głęboko w tożsamości, w świadomości polskiej obecna. To jest oczywiście pochówek związany z Józefem Piłsudskim.
To tu spoczywa Maria z Bilewiczów-Piłsudska i serce jej syna, marszałka Józefa Piłsudskiego.
Cmentarz wojskowy, na którym leży matka Józefa Piłsudskiego i jego serce, jest częścią cmentarza na Rossie, niewątpliwie, ale wydzieloną. To oczywiście wyraźnie odrębna całość, zresztą w takim układzie, który dobrze znamy z cmentarzy wojskowych, regularnych nagrobków. Nagrobków, które przede wszystkim kryją zwłoki żołnierzy, którzy zaraz po I wojnie światowej walczyli w ramach tych wszystkich walk o Rzeczpospolitą, o przywrócenie jej granic, czy o wytyczenie jej granic. To oczywiście kwestia, na którą inaczej patrzą Polacy, inaczej patrzą Litwini, ale ci, którzy polegli w tych walkach, tam właśnie znaleźli ostatni spoczynek. I to oczywiście też było powodem, dla którego Piłsudski wyraził to życzenie, by jego serce tam właśnie spoczęło. Jak wiemy, zwłoki marszałka spoczęły na Wawelu. On sam zresztą napisał gdzieś przed śmiercią, pewnie będą chcieli złożyć mnie na Wawelu, niech tam, ale serce moje niech trafi do Wilna, na ten cmentarz, gdzie leżą moi towarzysze broń. Ci, którzy zdobywali dla mnie właściwie w tej swojej trochę, no takim poczuciu wielkości, mówił o tym Piłsudski, zdobywali to Wilno, którzy położyli mi to Wilno jako najwspanialszy prezent, kiedy właśnie o tę nową Rzeczpospolitą po I wojnie światowej walczono. I to jest powód, dla którego to serce spoczęło, marszałka, ale też myślę powód, dla którego Rossa stała się tak niebywale ważna w świadomości Polaków. To upamiętnienie jest, w moim przekonaniu, bardzo świadomie skromne. Mówiliśmy o tym, że skromność jest w ogóle taką cechą Rossy i tutaj ta właściwie skromna płyta z tym słynnym napisem Matka i serce syna, ona się w tę skromność wpisuje przede wszystkim w pewną skromność cmentarza wojskowego. Tu widać wyraźnie, że chciano uniknąć takiego kontrastu między jakimś bardzo wyrafinowanym upamiętnieniem samego marszałka, a leżących obok niego żołnierzy. Tutaj ta surowość wojskowa, prawda, która gdzieś tam też w całej postaci Piłsudskiego była manifestowana, to jego noszenie się takie skromne w tym szynelu wojskowym, to była taka świadoma kreacja wizualna. No, jako historyk sztuki też na to właśnie w ten sposób patrzę. To był taki bardzo wyraźny komunikat. Jestem jednym z was. Nie przeszedłem na stronę tego establishmentu, nie chodzę we frakach, nie chodzę obwieszony jedwabnymi wstęgami. Chodzę w wojskowym szynelu i tak też spoczywa to jego serce. Pod prostą, kamienną płytą, z prostym napisem, która w żaden sposób nie wyróżnia się jakoś znacząco na tle tych pozostałych pochówków. Myślę, że to bardzo świadomy, bardzo piękny w sumie, taki wzruszający zabieg.
W pierwszej połowie XX wieku Wilno było świadkiem wielu krwawych starć. Z tego okresu pochodzi olbrzymia kwatera żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojskowym na Antokolu, na terenie parafii kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Cmentarz na Antokolu jest miejscem mniej znanym i rzadziej odwiedzanym niż Rossa. Pozostawia jednak głębokie i niezapomniane wrażenia.
Niewątpliwie to jest w ogóle bardzo duży cmentarz. On jest chyba większy nawet od Rossy. Ma około 15 hektarów Rossa, jeśli pamiętam, około 11 chyba. Z historycznej perspektywy na to patrząc, to nawet mam tutaj do czynienia z trzema cmentarzami, których geneza sięga początku wieku XIX. Początkowo tutaj przez wiele dziesięcioleci chowano przedstawicieli wybitnych rodów związanych z historią Wilna, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale szczególne znaczenie zyskał cmentarz na Antokolu już w wieku XX, kiedy w tym właśnie miejscu urządzono wielki cmentarz wojenny. Początkowo pomyślany był jako cmentarz dla żołnierzy niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli w I wojnie światowej, a potem, i to z polskiej perspektywy jest niewątpliwie najważniejsze, urządzono tam cmentarz dla polskich żołnierzy, którzy polegli w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To jest taki typowy cmentarz wojenny, regularne rzędy identycznych krzyży, co może szczególnie ciekawe z punktu widzenia najnowszej historii Litwy, także na tym cmentarzu wojskowym na Antokolu pochowano Litwinów, którzy w 1991 roku zginęli w czasie walk o wieżę telewizyjną, w momencie, kiedy młode państwo litewskie walczyło dopiero o swoją niezależność. To, co może przydaje takiej wyjątkowości temu cmentarzowi, to jest bardzo malownicze położenie na wzgórzach, które też w taki oczywisty sposób wiążą ten cmentarz z niepowtarzalną topografią Wilna. W tym sensie jest to bardzo wileński cmentarz. Rossa, mówiliśmy już o tym, jest mocno zaniedbana. To z jednej strony jest wzruszające, malownicze pewnie, z drugiej strony trochę zasmucające. Jest to może nawet też zadziwiające, bo jeśli porównamy to z cmentarzem Łyczakowskim we Lwowie, w którym szacuje się, że żyje około procenta, no góra 1,5% Polaków stanowiących populację Lwowa, to w Wilnie mamy z inną sytuacją do czynienia. Tutaj szacuje się liczbę Polaków na 15, 16, może nawet 17%. Więc ta społeczność polska w Wilnie jest duża, znacząca. A jednak jednak mamy wrażenie, że gdzieś tej pamięci brakuje. Pewnie, no polska społeczność na Wileńszczyźnie nie jest może bardzo wpływowa, nie jest też bardzo zamożna. To wszystko pewnie wpływa na to, że nie jest łatwo o takie upamiętnienie. Nie ukrywajmy też, no polsko-litewskie stosunki nie są w tym symbolicznym wymiarze zbyt łatwe. Takie polskie upamiętniania wszelkiego rodzaju w Wilnie spotykają się z pewnym oporem. Ale no to wszystko jednak nie jest dla nas wystarczającym alibi, tak bym powiedział. Myślę, że to jest takie wielkie zadanie nas wszystkich. Coś oczywiście się dzieje, no różne polskie instytucje, stowarzyszenia starają się gdzieś zabiegać o tę pamięć. Jakieś prace mniej lub bardziej spontaniczne są tam przeprowadzane, natomiast na pewno brakuje jakiegoś całościowego pomysłu na to, żeby, jeśli to w ogóle możliwe, mówię, to jest w takiej pozycji człowieka, który patrzy może nie tak bardzo politycznie, bardziej może właśnie przez pryzmat pewnej powinności, ale zdając sobie sprawę z tych politycznych uwarunkowań. Być może, że to jest właśnie coś, co wymaga jakiegoś większego zaangażowania także państwa polskiego. Na pewno to, co warto podkreślić jako bardzo pozytywne działanie z ostatnich lat, to jest przeprowadzona w ciągu ostatniej dekady pełna inwentaryzacja polskich grobów na Starej Rossie i częściowa inwentaryzacja grobów na Rossie Nowej. To jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście tego, o czym tyle razy już tutaj mówiliśmy, tego jednak zanikania tych polskich nagrobków, likwidowania ich, zastępowania też nowymi pochówkami. Większość cmentarzy tych wileńskich wciąż działa jako cmentarze i w naturalny sposób te stare nagrobki zastępowane są nowymi. Dzięki tej inwentaryzacji wszystkie ślady tych polskich pochówków będą udokumentowane. Myślę, że to jest taki dobry znak na przyszłość. No to jest ta szansa właśnie, że jeżeli nawet materialnie Rosy w dłuższej perspektywie nie uda się zachować tak, jakbyśmy pewnie sobie tego życzyli, to przynajmniej pamięć o tych, którzy tam byli pochowani, będzie dzięki temu trwała.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak. Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się. To zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.